Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku audycji Oby do poniedziałku. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Diana Brzezińska. Bardzo ciekawa postać, bo pisarka, prawniczka, mediatorka i asystentka w Katedrze Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Szczecińskiego. Znana jest z bestsellerowej serii o profilerce Adrianie Czarneckiej i komisarzu Krystianie Wilku. Diana to prawdziwa pasjonatka wszelkich zagadnień kryminalistycznych i dobrej literatury. Jej niezwykłe doświadczenia ze świata sądów, prokuratur, komisariatów i zakładów karnych sprawiają, że odkrywa rzeczy dla wielu niedostępne, inspirując do tworzenia niezapomnianych powieści kryminalnych. Cześć, Diano.
Witaj.
Powiedz, skąd w ogóle zamiłowanie do takiego typu spraw? Bo ty tak jesteś i kobietą, ale z drugiej strony właśnie i pisarka, ale też kryminalne rzeczy. Bo tu nie ukrywam, też jestem prawie po studiach kryminalistycznych, bo kryminalistyka, ale u ciebie to jest bardziej tak obficie.
Wiesz, no, jestem trochę starsza. Miałam kiedy to zrobić. Zaczęło się w zasadzie od tego, jak wymyśliłam sobie, żebym poszła na prawo. Chciałam się gdzieś ukierunkować albo na prawo rodzinne, albo na prawo karne. Tata chciał mi to wybić z głowy, więc miałam praktyki na komendzie w Wydziale Spraw Nieletnich i za bardzo mi się tam spodobało. I później, jak poznałam prawo karne na drugim roku, no to już wiedziałam, że to będzie to. Od tamtego czasu zaczęłam też uczęszczać właśnie na wszelkie kursy z psychologii śledczej, z jakiejś właśnie motywacji sprawców zabójstw, wszystkie te tematy. A chciałam jak najlepiej jej poznać. Po studiach była aplikacja, były studia podyplomowe z suicydologii, bo to też ciekawy temat. Teraz też właśnie mam i szkolenie, zaraz kończę, z psychologii śledczej, z profilowania behawioralnego, więc cały czas się uczę.
Niezwykłe. A powiedz, jak w ogóle takie zamiłowanie do pisania książek i opowiadanie o tym? I właśnie to pytanie, czy to widziałaś, czy czasami to jest, powiedzmy, twoja wizja w głowie?
To zawsze jest moja wizja, nie zabijam. Też nie ma w żadnej mojej książce prawdziwej sprawy, ale są inspiracje. Ja tych spraw zabójstw trochę się naczytałam, trochę też miałam okazję poznać osób, które niektóre rzeczy mi opowiedziały. A w jednej z moich książek właśnie inspiracją też był negocjator policyjny i się pojawiły negocjacje policyjne, a więc staram się czerpać z tego, co mam, ale zawsze jest to gdzieś ta moja indywidualna wizja. I jest to po prostu ciekawe.
No właśnie, i dzisiaj będziemy rozmawiać o takim procesie tworzenia tych powieści kryminalnych i jak ty wykorzystujesz to doświadczenie związane właśnie z taką pracą prawniczą, mediacją, do kreowania tych wiarygodnych postaci i fabuł. I w ogóle jak przebiega proces tych badań i inspiracji przy tworzeniu twoich kolejnych książek. Tu moje pierwsze pytanie, jakie w ogóle takie nietypowe metody badawcze stosujesz podczas przygotowywania się do napisania swojej kolejnej książki kryminalnej?
Czy ja przede wszystkim nie muszę się do tego przygotowywać, a tylko staram się cały czas, jestem leniem, więc staram się robić research z tego, co mam. W związku z tym na przykład do ostatniej książki Wizjoner, a byłam na studiach, znaczy byłam właśnie na kursie u Justyny Poznańskiej z psychologii śledczej, a tam musiałam się zająć psychopatologią, chorobami psychicznymi, też bardziej zgłębić ten temat. A w związku z tym stwierdziłam, że no dobra, to są bardzo ciekawe, trudne zagadnienia, też nie zawsze poruszane, no to stwierdziłam, że skoro i tak muszę to wkuć na egzamin, no to przy okazji może mnie to zainspiruje do książki, akurat tak było. I zazwyczaj tak to właśnie wygląda.
Ale powiedz, czy czerpiesz też z taką satysfakcję od opowiadań bardziej na żywo tych osób, czy bardziej od tego, co dostajesz, tam akta, czy inne takie rzeczy związane ze śledztwem? Bo na przykład u mnie było tak, że nawet zastanawiałam się nad napisaniem pracy magisterskiej pod kątem rozmów z tymi osobami, które są w zakładach karnych. Później natomiast pomyślałam, że to by by było chyba za ciężkie, bo chciałam, wiesz, jeszcze pod kątem takiej psychologii rozwoju może, dlaczego w porównaniu na przykład doświadczenie tej osoby z dzieciństwa i to, gdzie teraz jest i co zrobiła. Ale widzisz, no mi się nie udało, a powiedz, jak u ciebie to jest w takim, najbardziej też może byś opowiedziała o swoim takim zakątku, który najbardziej cię też inspiruje, ale też uwrażliwia na to, że jesteś skupiona akurat na tych postaciach, czy na tych osobach, a nie na innych.
Najbardziej naprawdę mi pomaga po prostu praca, kursy, na które chodzę, jest to ciekawe. Jak pisałam doktorat, to przemieszczałam się też po sądach różnych, a zawsze też ktoś ciekawy się spotkał, coś opowiedział po drodze, a mnie inspirują ludzie, inspirują mnie akta, inspirują mnie historie, a też czasami na tych kursach się ze mnie nabijają, że przyszłam tylko zrobić research do książki. A trochę tak jest, ale oczywiście też to wykorzystuję w pracę. Aha. A więc no mam to szczęście, że mogę łączyć swoje zainteresowania, swoje pasje i to się potem też przekłada na tą pracę z książką. Ja już potem nie muszę chodzić, szukać konsultantów, bardzo nie lubię ludziom zawracać głowy. Jeżeli ktoś coś sam z siebie opowiada, to wspaniale. Natomiast jeżeli ja muszę kogoś znaleźć, poszukać, to mogłabym. Myślę, że mogłabym kogoś poprosić zawsze, żeby mi pomógł, zwłaszcza, że też no, pracuję na specyficznej uczelni, bo na Wydziale Bezpieczeństwa, więc tam też są bardzo ciekawe osoby. Natomiast nie mam czegoś takiego. Jeżeli mogę coś sama przeczytać, albo mogę pójść na szkolenie i tam dopytać, no to to mi zazwyczaj wystarcza. Ale no właśnie trafił się na przykład ten wykład z negocjatorem policyjnym. To był tak absolutnie fantastyczny człowiek, który opowiedział tak wiele historii studentom. No ja też tam byłam, no to sobie pisałam, a że miałam to szczęście, że to ja go zaprosiłam, to oczywiście miałam okazję z nim porozmawiać więcej. Więc tak, to też był akurat do jednej książki bardzo się przydało.
A powiedz, czy była kiedyś taka sytuacja, która do dzisiaj ciebie na tyle zachwyca i też zainspirowała i to, że to jest w książce, może to był jakiś przypadek taki z osobą na żywo, a może też właśnie to, że gdzieś tam przeczytałaś taki research, że zrobiłaś, bo jesteśmy też ciekawi pod kątem twojego pisania, ale też z tej takiej strony wewnętrznej, co może ciebie przerazić, zaskoczyć, a może już nic.
Pamiętam. Że jak przygotowywałam się właśnie do konsultacji do serialu dokumentalnego, była taka jedna sprawa. To była jedna z wielu spraw, które ja analizowałam. Tam nie było nic strasznego, ale pamiętam, że ofiara jeździła Renault Clio, a ja sobie tydzień wcześniej kupiłam pierwszy samochód, właśnie Renault Clio. I tak przez tydzień co najmniej się za siebie oglądałam w aucie, czy na pewno nikt tam nie siedzi. To faktycznie była taka sytuacja.
Ale to widzę, że sytuacja bardziej taka teraz już pod kątem doświadczenia bardziej pozytywna.
Czy bardziej taka zabawna, no bo sama z siebie już się potem śmiałam, ale no faktycznie miałam tak, jak wsiadam do tego samochodu, czy tam nikt nie siedzi. Ale nie wiem, nie mam czegoś takiego. Mój narzeczony się ze mnie nabija, że jak oglądam jakiś horror, albo jest jakieś łamanie kości, czy cokolwiek na filmie, to ja odwracam wzrok. Po czym opowiadam mu o tym, jak komuś dekapitowano głowę, bo przeczytam o tym w aktach i to jest w porządku. Byłam na kursie też z medycyny sądowej, gdzieś tam się dokształcałam, żeby studentów lepiej uczyć i mu pokazuję jakieś obrażenia, a on się tak na mnie patrzy, aha.
Zresztą u mnie jest tak, że czasami jak zapalam zapalniczką, to boję się po prostu, nie? I też znajomi moi się śmieją, że Bożena, która była w zakładzie medycyny sądowej, oglądała zwłoki, ale tu boi się po prostu ognia.
Mniej więcej tak to mnie właśnie wygląda na filmach. Zawsze odwracam wzrok, po czym siadam i analizuję jakieś nagranie też na szkolenia. Czasami na tych nagraniach tu różnie już, a też nie chcę ujawnić, co jest na tych nagraniach, bo potem będzie, że coś ujawniam z kursu. No ale powiedzmy, że czasami dochodzi do strzału bronią palną czy cokolwiek, no to ja patrzę na to nagranie, przecież ja analizuję mowę ciała, staram się coś z tego wyciągnąć. Nic. Po czym horror, łamanie kości. A, podziękuję.
A powiedz, dlaczego w ogóle zainteresowanie polską. To znaczy, rozumiem, że masz z tym styczność, ale z góry zakładałeś, że to będą ciekawe przypadki, bo jednak nawet patrząc na jakieś takie podcasty kryminalne, to bardziej ludzie słuchają tych opowieści i tego, co się działo tam na zachodzie.
Wiesz co, ja na właśnie szkoleniach poznaję jedne i drugie przypadki. Ja też czytam bardzo dużo true crime, a więc poznaję też te przypadki zagraniczne, a bardzo też dużo tej literatury stricte naukowej właśnie z opisami przypadków, więc to nie jest tak, że nie mam do tego dostępu. I też w jednej książce miałam inspirację sprawą z zagranicy. Tylko po prostu tutaj nie jest mi to potrzebne. Jeżeli mam akta w Polsce, to wolę te akta w Polsce przeczytać. A też z drugiej strony mnie ciekawią po prostu ludzie. Więc często pada do mnie takie pytanie, czy faktycznie jest tak, że mamy samych seryjnych zabójców. No oczywiście tak nie jest. W ogóle ludzie są czasami zaskoczeni, że mamy około 600 zabójstw rocznie w Polsce. Więc tym też są zaskoczeni, no myśleli, że tego jest więcej. Miałam taką okazję też do doktoratu analizować na przykład właśnie zwykłe sprawy zabójstw z okręgu szczecińskiego. A około 20 spraw gdzieś tak przejeżdżałam, powiedzmy, że dwie z nich ktoś potencjalny uznałby za ciekawe, bo były bardziej brutalne. Natomiast dla mnie wszystkie były ciekawe, bo dla mnie było ciekawe, dlaczego osoby, które normalnie funkcjonowały, nagle dopuściły się zabójstwa. Dlaczego te nasze zabójstwa w Polsce są takie proste? Bo przecież czasami są wręcz kuriozalne. Sprawca zabija, potem wytrzeźwieje i przyznaje się do zabójstwa. Więc to są te rzeczy, które mnie interesują. Bardziej ludzie niż sama zbrodnia.
A tak z perspektywy czasu uważasz, że teraz te zabójstwa są bardziej brutalne? Czy jednak pozmieniało się też pod kątem tego, że wszystko, czy tam raczej prawie wszystko przechodzi do mediów, czy to wszystko się dzieje gdzieś tam na przestrzeni takiej publicznej?
Znaczy, umówmy się, w mediach mamy zazwyczaj te sprawy brutalne. I one gdzieś epatują tą brutalnością. A był przecież przykład Kajetana P., bardzo długo wałkowany, zwłaszcza, że uciekł, no to już w ogóle był potencjalnie temat bardzo ciekawy. Była też ta skóra wyłowiona z Wisły, więc ludzie po prostu szukają takich tematów. Też w podcastach te tematy są często, jakbyś spojrzała sobie na statystyki, które sprawy są do podcastu brane, to wiadomo, że te, gdzie coś się wydarzyło. Albo musi być to brutalne, albo musi być to wstrząsające. Natomiast tak naprawdę w większości w Polsce mamy te zabójstwa raczej proste. Podczas libacji alkoholowej to nie są jakieś przemyślane często zabójstwa, tylko to jest jedna rana kłuta, bicia noża w klatkę piersiową. Sprawca wcale niekoniecznie chciał zabić. Zrobił to pod wpływem chwilowego gniewu. Więc my dużo takich spraw mamy, co też jakby przekłada się na wysoką wykrywalność tych spraw zabójstw.
Ale nawet pisząc o tych sprawach, analizujesz, czy starasz się unikać takiego mindfulness, że dlaczego ta osoba to zrobiła, co mogło wpłynąć na to?
Ja zawsze analizuję dlaczego.
Zawsze analizujesz.
Nawet przy tych prostych sprawach mnie to bardzo interesuje, no bo jeżeli powiemy najprostszy taki przykład, o którym często opowiadam na zajęciach, konkubina zabiła konkubenta, to też się często przewija gdzieś w mediach, że musi być konkubent i konkubina. Zabiła konkubenta, dlatego że powiedział, że jej zupa była za gorąca. Nawet nie, że zasłona, tylko za gorąca. I to jest dokładny cytat z akt. Przecież nie zabiła go dlatego, że powiedział, że zupa jest za gorąca, tylko coś do tego doprowadziło. Coś doprowadziło też do tego, że później żałowała tego, że zabiła, bo wcale nie chciała go zabić. Wręcz sąd w wyroku wskazywał w uzasadnieniu, że ona już cierpi, bo wcale nie chciała go zabić. Zabiła osobę, którą najbardziej kochała. Tak. Więc ta analiza całej tej sprawy, ludzie są naprawdę fascynujące.
A jest jakaś dokładna część z książek, które do dzisiaj byś sobie powiedziała, że To jest teraz w tym naszym świecie rzeczywistym. Są tacy, czy na przykład te sytuacje coraz bardziej się zdarzają, bo też to pytanie, czy poruszasz historie w swoich książkach bardziej te, które dzieją się powiedzmy na przestrzeni 20-30 lat, czy może gdzieś tam jeszcze głębiej wchodzisz?
Jeżeli chodzi o sprawę, które w ogóle czytam, to chyba najstarsza sprawa zabójstwa była chyba z czasów I wojny światowej, o której się gdzieś tam uczyłam na szkoleniu. Mhm. Natomiast jak tak na tę sprawę nie patrzę. Ja po prostu jak czytam, uczę się, a gdziekolwiek jestem, bo tak jak właśnie mówię, no czasami te akta czytam, czasami o nich słucham, o tych sprawach, to nie ma tutaj dla mnie limitów. Mnie po prostu interesuje konkretnie, co się wydarzyło, co mogło do tego doprowadzić. Natomiast nie zdarzyło mi się w książce przenieść żadnej sprawy jeden do jednego. Absolutnie. To zawsze była jakaś inspiracja. Dużo też na przykład pracowałam nad sprawami zbrodni bez ciał, nad sprawami zabójstw, gdzie tych sprawców skazano, a tego ciała nie udało się odnaleźć. Trochę tych spraw przeczytałam. I bardzo mnie one inspirowały. Dla mnie to są szalenie ciekawe sprawy, dlatego że te akta zazwyczaj są bardzo drobiazgowo prowadzone. No bo trzeba najpierw wykazać, że w ogóle doszło do zabójstwa, a dopiero potem kto zabił. Więc są to sprawy pod tym kątem trudniejsze dowodowo. I teraz myślałam, że w książce też to będzie ciekawe. No ale okazało się, że to, co dla mnie jest ciekawe, niekoniecznie jest ciekawe w książce. No bo jak opisać co? Mam tym ludziom akta napisać, że robili taką czynność. No przecież kto by to przeczytał? Tak. Więc kompromisem musiała być jedna część ciała w książce, która się pojawiła, która niosła ze sobą jakąś informację i ostatecznie doprowadziła śledczych też do zwłok, że tak powiem. A więc no nie da się też tego przenieść. Też rozprawy sądowe u mnie się pojawiają w książkach czasami, no ale gdybym opisała prawdziwy proces sądowy, to też to by nie było takie ciekawe. Umówmy się, jeżeli mamy co najmniej 5 tych oskarżonych, to zazwyczaj któryś nie przyjdzie, nie da się prowadzić sprawy, albo jest to odczytywanie ich wyjaśnień, a potwierdzanie, przyznaje się, nie przyznaje się, tam zazwyczaj nie ma nic ciekawego. Świadkowie, którzy przychodzą, mówią, nie pamiętam, nie wiem w ogóle o co chodzi, nie wiem co tu robię. A więc te procesy też nie są aż tak ciekawe, jak ludziom się wydaje czasami.
A opowiedz, czy jest jakaś taka konkretna sytuacja bądź przypadek, która mocno cię zdziwiła i o której pamiętasz do dziś, bo na przykład u mnie było w mojej pracy magisterskiej, jak rozmawiałam z dziennikarzami śledczymi, no to czasami te sytuacje, o których opowiadał czy tam jeden dziennikarz, czy drugi, naprawdę były dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że to może się dziać w dzisiejszym świecie, że tak może reagować na przykład bohater, czy taka reakcja w ogóle na dziennikarza może dalej wpłynąć też i na jego zdrowie psychiczne, tak? Czy jest u ciebie coś takiego, co na przykład taka sytuacja właśnie, która zadziała się, czy to zabójstwo, czy może coś w sądzie właśnie, jak też opowiadasz, że opisujesz to, co tam się dzieje?
Pamiętam, była taka jedna sprawa. Ja studentom mówię, że zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem nie wymaga wyjaśnienia. Ono oczywiście ma jakąś swoją definicję prawną w orzecznictwie, a w doktrynie, natomiast ciężko powiedzieć, że nie da się go zauważyć. I była taka jedna sprawa w naszej kancelarii, właśnie zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. I nie zapomnę, jak tam nawet naprawdę nie trzeba się było zastanawiać, a co się wydarzyło, bo tam były też kilkugodzinne tortury i wszystko. I sprawca zapytał się, czy damy radę zejść z tego dożywocie. I przez chwilę miałam takie, serio?
Szok.
Naprawdę człowiek się zastanawia, jakby rozumiem też jego sytuację, no bo jakby on myśli o sobie, więc no nie chce mieć kar dożywotnie pozbawienia wolności. Ja to jakby rozumiem, nawet sensowne pytanie z jego perspektywy. Natomiast kiedy człowiek zapoznał się z aktami, to się zastanawiał, ale naprawdę? W ogóle brałeś pod uwagę, że może być inny wyrok?
Szok. Ale tak rozumiem, to też działo się z parę lat temu u ciebie, tak?
Tak, tak, bo ja już od kilku lat nie pracuję w zawodzie stricte. Jestem na uczelni, piszę książki i cały czas się dokształcam. Mhm. Póki co mnie to bardziej interesuje. Mam nadzieję też obronić doktorat w końcu. Zobaczymy, by się mi tam przyciągnęło trochę. Też o ciekawych sprawach zabójstw. Mam nadzieję, że w końcu będę mogła też o nich mówić, mhm. bo takie zatrzymanie w sekrecie jest bez sensu.
Tak.
Więc ta sprawa, to nawet nie o to chodzi, ale właśnie ludzie mnie zazwyczaj zaskakują. I czasami są też te proste sprawy, które wydaje się, że nie ma nic tam trudnego, nie ma nic tam ciekawego, ale człowiek się czasami zastanawia. Była taka sprawa, ja już teraz nie pamiętam tam, ile osób było, ale zwłoki zostały ukryte pod śniegiem. I sprawcy byli zdziwieni, że następnego dnia śnieg stopniał. Więc to też nam się wydaje takie irracjonalne, jak oni w ogóle mogli przypuszczać, że można ukryć zwłoki pod śniegiem i to się nie wyda. Więc takie sprawy też się trafiają.
Dramatyczne. Naprawdę. Nawet o takich sprawach nie słyszałam.
Takich spraw jest dużo. Takich spraw wbrew pozorom jest dużo, no bo jak zresztą wykazały badania doktora Gawlińskiego, ludzie nieczęsto ukrywają zwłoki, a jeżeli już ukrywają zwłoki, no to korzystają raczej z tych prostych metod. Wbrew pozorom tych spraw, gdzie naprawdę, nie wiem, zwłoki stały zabetonowane, no to są naprawdę jakieś pojedyncze przypadki.
A powiedz, bo jestem też ciekawa pod kątem pisania i tworzenia tego wszystkiego, czy doświadczyłaś takiej blokady pisarskiej, jeżeli można to tak nazwać?
Blokada pisarska zawsze się gdzieś pojawia, natomiast tak samo jak uważam, że nie istnieje wena, tak samo nie uważam, że istnieje blokada. Mm. To jest wszystko kwestia po prostu pójścia dalej. Ja mam niestety czasami tak, że zawieszę się na jednym głupim pytaniu, czy na jednej głupiej myśli, które w ogóle mi nie jest do niczego potrzebne w książce, ale stwierdzam, że potrzebuję to wiedzieć. I potrafię 3 czy 4 godziny siedzieć i czytać artykuły na temat tego, co w ogóle mi nie jest w książce potrzebne. Ostatnio do właśnie drugiego tomu serii, chociaż to się już pojawiało chyba w pierwszym, w każdym razie szukałam różnicy między graffiti a muralem. Ja naprawdę spędziłam chyba z 5 godzin, żeby dowiedzieć się, jak powstaje graffiti, jak powstaje mural, czym się różni graffiti od muralu. Czy w ogóle można powiedzieć, że to się różni czymś?
Ale to jest fajne.
Nie, bo przez to potem książkę pisałam bardzo szybko, bo spędziłam cały dzień na szukaniu różnicy między graffiti a muralem, żeby się ostatecznie dowiedzieć, że niektórzy ją wyróżniają, a w zasadzie jak powie się mural, a powie się graffiti, to nie ma różnicy.
Wiesz co, no to jest takie, powiedzmy, mi się też kojarzy, jak niektórzy mówią, że najważniejsza jest ta droga do celu, a nie cel sam w sobie, dlatego to też może, tu możemy podpiąć.
Gdyby cel był ważny, to pisałoby się szybciej. Mój wydawca byłby szczęśliwy, gdyby moim celem było skończenie książki, a nie dowiedzenie się, jaka jest różnica między muralem a graffiti.
Ale właśnie powiedz, co do wydawcy, masz jakiś deadline ustawiony?
Zawsze mam. Bez deadline'u bym nic nie napisała.
Wow.
Jestem prawnikiem i ja muszę mieć termin. To jest już przyzwyczajenie z kancelarii, które będzie wieczne, a odsyłanie książki o 23:59 w dzień terminu to też jest już u mnie standard.
To coś podobnego mam w życiu też. A powiedz, no właśnie też to porównanie takie, bo ze strony mojej pracy magisterskiej, gdzie były te rozmowy z dziennikarzami śledczymi, największym wyzwaniem były te rozmowy, czy tam nawet z prawnikami, czy możliwość w ogóle zobaczenia tych akt, spraw. U ciebie to jest zupełnie inaczej, bo ty jednak masz taką możliwość, ale czy są jakieś takie kroki dla ciebie w trakcie tego pisania, które no, też wymagają jakiegoś takiego wyzwania i że są cięższe na przykład, że z czymś gorzej ci może pójść, bo na przykład nie możesz tego mieć, jak nie wiem, właśnie u dziennikarzy, że nie mogą porozmawiać, tam mają takiego rzecznika, który może tam jakoś w sposób niejednoznaczny odpowiedzieć na pytanie i dalej muszą brnąć w to wszystko. A jak właśnie u ciebie to?
W książce nie mam z tym problemu, bo ja zawsze chodzę z założenia, że nie jest moim celem oddanie rzeczywistości 1:1, a tylko oddanie klimatu. To, co mnie czasami trochę denerwuje, to, że ludzie mi na przykład później zarzucają, że moje książki są mało realistyczne, a ja naprawdę siedzę, ja naprawdę sprawdzam, ja naprawdę pytam, ja naprawdę szukam i później, kiedy ja coś opisuję, to ja wiem, że taka sytuacja może się na przykład zdarzyć w jednym przypadku na, nie wiem, milion, ale może się zdarzyć, fizycznie ona jest możliwa. Czy jest mało prawdopodobna, to jest co innego, ale fizycznie jest ona możliwa. To nie jest już jakieś takie totalnie jechanie po bandzie, jak się w niektórych książkach zdarza. A czasami ludzie też szczepią jakiegoś fragmentu, który jest taki troszeczkę bez sensu. Zdarzała mi się taka sytuacja, że zamieściłam fragment protokołu w książce. To był oczywiście protokół, który sama napisałam do fikcyjnej historii, natomiast ja naprawdę tych protokołów trochę w życiu przeczytałam. Ja też trochę tych protokołów sama w życiu popełniłam, bo jak byłam na praktykach, to ja protokoły robiłam i na sali rozpraw, i w prokuraturze. Ja też często dyktowałam, co ma być w tym protokole, więc no, trochę tego przejrzałam i ktoś mi napisał, że ten protokół jest mało wiarygodny. Ja wiem takie, idź, że w ogóle nie ten wzór protokołu. Ja mówię, co? To jest oficjalny wzór protokołu, nie ma innego.
Tak.
Więc jakby są takie sytuacje. Miałam opisaną transfuzję krwi w garażu. Czy transfuzja krwi w garażu powinna się wydarzyć? Nie. Natomiast czy rozmawiałam o tym z lekarzem? Czy mieliśmy konsylium, lekarz, pielęgniarka, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób ukraść krew? Po pierwsze, przy dzisiejszych systemach, jak obejść bank krwi, jak to się robiło kiedyś. Myśmy mieli konsylium i się okazało, że na przykład oni kiedyś przez przypadek obeszli, oczywiście nikomu nie dali tej krwi, ale kiedyś, zanim był ten system uszczelniony, to bardzo często potencjalnie można było ukraść krew. Jak tak zaczęli drążyć, to uznali, że 15 lat temu można było w zasadzie ukraść bez problemu. Więc kiedyś to nie był problem. No to ja mówię, dobra, ale my jesteśmy dzisiaj, to jak to zrobić dzisiaj? I wiadomo, że to jest trochę naciągane. Ale jak ktoś mi napisał, że nie użyłam jednego słowa, które dla niego byłoby bardziej prawdopodobne przy przetaczaniu krwi, ja mówię, człowieku, przetaczam krew w garażu, odczep się od tego jednego słowa. Naprawdę. A więc zdarza się, że czytelnicy bardzo różne rzeczy widzą i ja często je przyjmuję do siebie i staram się to przemyśleć, co zrobić następnym razem, żeby taki komentarz się na przykład nie pojawił, ale jak właśnie czasami się pojawia taki komentarz, a ja wiem, ile godzin nad tym spędziłam, to miałam coś takiego, że wysłałam to swojemu konsultantowi, a on mi odesłał tylko smutną buźkę, że tak się staraliśmy, a i tak nie wyszło. I stwierdził, że pójdzie na szkolenie z przetaczenia krwi jeszcze raz, bo najwyraźniej nie potrafi.
Jejku, nie myślałam, że aż taki odzew, no bo twoje książki też mają dość sporą liczbę stron. I tak naprawdę dla mnie takie uwypuklanie, czy skrupulatne zastanowienie się nad jednym akapitem, no to jest takie...
Akurat ten, zazwyczaj mam problem z akapitami, który był z kimś konsultowany. No, to jest zabawne, ale tak. Wiesz, mi się też zdarzały różne sytuacje. Ja niestety jestem osobą strasznie roztrzepaną w życiu. I jakby nikogo, kto mnie zna, nie dziwi, że... Jak ja pojechałam jeszcze jako aplikantka do zakładu karnego w Goleniowie, jak ktoś zna Goleniów, to wie, że jak się wysiądzie na dworcu, tego zakładu w Goleniowie jest chyba 1,5 czy tam 2 kilometry pieszo, a że ja miałam dużo czasu, to sobie poszłam do Pepko, ja się wtedy przeprowadzałam, więc pomyślałam, że kupię sobie zestaw noży. No bo dlaczego nie kupić sobie zestawu noży, jak mam czas w czasie pracy to zrobić? Więc kupiłam sobie zestaw noży, trochę rzeczy do domu i poszłam sobie do zakładu karnego. No i strażnicy zawsze pytają o sprzęt elektroniczny i tak dalej i zawsze pytają o broń białą. No nie zapytał facet o broń białą. Ja zapomniałam o tych nożach, no bo gdzie mogłam wpaść na to, że mam noże w torebce? I poszłam do swojego klienta na rozmowę. Oczywiście nie przeszłam przez bramki, bo też jest coś takiego, że panowie czasami bardzo nie chcą oglądać torebek, jeżeli są podpaski na wierzchu w zakładach karnych. Niekoniecznie są tym zainteresowani. Więc jakoś ja mu pokazałam tą torebkę, przeszłam obok bramki standardowo, czasami mi się to zdarzało. To nie jest nic dziwnego, że obrońca przejdzie obok bramki. Nie powinien, ale życie. I tak sobie weszłam i szukam długopisu, zanim klienta mnie przyprowadzili i patrzę, że mam zestaw noży. I teraz mówię tak, niech mnie ktoś sprawdzi, jak będę wychodzić z tego zakładu karnego. No to przecież, jak ja potem się z tego wytłumaczę? Tak. Będzie ktoś musiał z kancelarii po mnie przyjechać, w życiu mi tego szefowi nie odpuszczą, ze śmiechu zejdą. I to się wydarzyło naprawdę, nieświadomie i tak dalej. Po czym napisałam w książce, że policjant z czymś wszedł do zakładu karnego i miałam taki odzew właśnie do zakładu karnego, do którego nóż wniosłam, że to jest niemożliwa sytuacja, że policjant coś takiego wniósł na teren zakładu karnego. Mówię, tak? Serio? A chcesz pogadać? Chcesz pogadać o tym, co obrońca może wnieść? Bo słuchaj, ja wniosłam zestaw noży.
Widzisz, może też, że jesteś kobietą.
Nie, to nie ma naprawdę znaczenia. To jest po prostu bardziej... my kłamiemy świadomie. Aha. Podobno co piątym zdaniu kłamiemy. Przez kłamstwo się rozumie też to, że zatajamy jakieś informacje. Aha. Ale jeżeli człowiek niczego nie zataja, bo o czymś nie pamięta, jest roztrzepany, gdybym ja wiedziała, że mam te pięć noży, zresztą to było pięć noży, cały zestaw Pepko kupiony, to gdybym ja wiedziała, to przecież bym w życiu, bo przecież nawet by mi przez myśl nie przyszło, żeby je tam wnieść, bo przecież naprawdę zimny pot by mnie oblał i przecież bym nie przyszła przez żadną bramkę jeszcze do klienta, który znając moje szczęście był za rozbój, bo teraz już nie pamiętam, no to gdzie ja te pięć noży bym wniosła? Ale jak o tym nie pamiętasz, nie wzbudzasz żadnego podejrzenia, bo jesteś znudzona, zmęczona życiem i musisz iść do klienta, ze Szczecina przyjechać do klienta na chwilę, no to nie wzbudzasz tych podejrzeń. Mm-hmm. Ale no jeżeli oni mówią, że przeszukują każdą osobę bardzo skrupulatnie, to nie. W to nie uwierzę.
Wiesz co, my akurat z grupą byliśmy w Warszawie, na Grochowej chyba i było mocne takie sprawdzenie.
To jest co innego, zresztą jak studenta nie sprawdzić? No tak. Na pokaz. Wy musicie wierzyć, że ten system działa.
To prawda.
A potem od swoich studentów, którzy pracują w służbie więziennej, też się innych rzeczy dowiaduje ciekawych. Więc ten system działa, no ale czasami coś nie działa, bo ludzie są tylko ludźmi. Są zmęczeni, mają zły dzień, a czasem ktoś im odpyskuje albo powie coś głupiego i też zdębieją, czegoś nie zrobią z tego tytułu, albo się zaczną śmiać, czy wdadzą się w pogawędkę. Różne rzeczy się zdarzają.
To prawda.
Jesteśmy tylko ludźmi.
Zgadzam się z tobą. A powiedz jeszcze pod kątem twoich powieści, czy są jakieś takie kryteria, którymi kierujesz się, aby taką utrzymać równowagę między dramatyzmem, a też realizmem w tych powieściach?
Staram się, żeby nie było nudno i staram się nie pisać bzdur. Więc staram się zachować coś taki balans, że okej, mnie akcja książki niesie, tam są właśnie rzeczy mało prawdopodobne, ale kiedy sobie zadam pytanie, czy przy naprawdę dobrym układzie planet, dobrym, nie wiem, sędzim na rozprawie i tak dalej, czy to by się mogło wydarzyć i odpowiem sobie, że tak, to dla mnie jest okej. Więc mi się też na przykład zdarzyło, że pisałam o prowokacji policyjnej, i miałam kilka takich prowokacji w aktach gdzieś widziałam, częściowo. Oczywiście też nie wszystkie dokumenty były odtajnione i tak dalej, więc czasami widziałam podsumowanie, a czasami jako jeszcze obrońca miałam okazję być w kancelarii tajnej i widzieć akta tej prowokacji, te, które udostępnili. Więc wiem mniej więcej, jak to wyglądało. Przyjrzałam całą ustawę, komentarze do tej ustawy i stwierdziłam, że tak się prowokacji, jak ja sobie wymyśliłam, nie da zrobić w książce. I miałam takie, no dobra, trudno. No to wymyśliłam, jak to troszeczkę obejść, żeby to zrobić troszeczkę inaczej. A i tak ktoś mi napisał, że to mało prawdopodobnie wyszło. A ja miałam takie, okej. Niech będzie.
Ale właśnie, jak reagujesz na takiego typu komentarze? Czy już się przyzwyczaiłaś z biegiem czasu? No bo wszystkim nie da się też...
Nie da się wszystkim dogodzić, tak. To jest fakt. To jest, wiesz, tak samo jak pisałam pierwszą serię i było tam niewiele przekleństw, to usłyszałam, że to jest mało wiarygodne, bo jest mało przekleństw. Jak pisałam, że w ogóle w zawodzie policjanta to mało przekleństw, to ja sobie myślę, ja naprawdę uważam, że chyba grupą, która najbardziej przeklina, to są obrońcy, wcale nie policjanci. Natomiast w drugiej serii z kolei, jak prokurator non-stop przeklina, usłyszałam, że jest za dużo przekleństw i nieprzyjemnie się czyta. Więc ciężko jest to wypośrodkować. Ja się początkowo przejmowałam takimi opiniami, Początkowo przejmowałam się też drążeniem takiej jednej sceny. Teraz zazwyczaj, jak ktoś mi pisze, że w książce jest znaleziony jeden błąd, to mam takie, no dobra, no to masz dobry dzień, że go znalazłeś. No trudno. Fajnie, że mi ktoś o tym napisał, ale ja już go nie poprawię, nie mam co z nim zrobić. A czytały tą książkę co najmniej 4 osoby, więc no niestety ten błąd tam został. Życie. A nie przejmuję się tym, bardziej patrzę na takie błędy konstruktywne, jak ktoś mi wytknie. Jeżeli ktoś mi wytknie coś, że ja to mogę poprawić, to bardzo mnie to interesuje. No bo jest to okej, ktoś sobie po pierwsze zadał trud, po drugie widzę, że przeczytał książkę, po trzecie, jeżeli to jest coś, co jestem w stanie poprawić, no to przecież super, tak? No bo ktoś mi pomaga. Tak. Natomiast jeżeli jest to właśnie, bo wtedy scena byłaby bardziej wiarygodna, gdyby zostało użyte jedno słowo więcej, albo ja nie wierzę w tą scenę, to mam już takie, nie będę się tym przejmować, ja tak to sobie wymyśliłam, tak to napisałam, trudno. Biorę za to odpowiedzialność.
A powiedz, jaka w ogóle jesteś na co dzień? I oprócz takiego pisania i interesowania się taką, powiedzmy, takim życiem prawniczym, co lubisz robić?
Wiesz co, ja bardzo lubię tańczyć.
O!
Chodzę na zajęcia, zresztą mam naprawdę takie szczęście, że mogę prawie 3 lata chodzić już na indywidualne zajęcia taneczne. I to jest mój taki moment w ciągu tygodnia, że ja jestem totalnie wyluzowana na tych zajęciach. Mam instruktora, który naprawdę co chwilę rzuca jakieś żarciki, co chwilę się ze mnie nabija i ja tego bardzo potrzebuję w życiu, ponieważ ja tam idę, ja się mogę odprężyć, ja się mogę naśmiać za wszystkie czasy. Czasami wychodzę z tej sali po prostu naprawdę zapłakana ze śmiechu. Czy ja lepiej tańczę, nie wiem. Natomiast na pewno mi to pomaga. I w ogóle tańce też teraz to już mniej, ale wcześniej chodziłam dosyć często na imprezy taneczne. W ogóle ci ludzie, ta atmosfera. Wyjeżdżałam na jakieś festiwale taneczne. To było takie fajne. Natomiast teraz żyję trochę w takim innym systemie, bo mój narzeczony jest marynarzem, więc 3 miesiące jest na lądzie, 3 miesiące go nie ma. Więc ja te 3 miesiące zazwyczaj bardzo mocno pracuję, kiedy go nie ma. Nawet biorę sobie na głowę za dużo. Często i pracuję czasami od rana do nocy i w ogóle nie korzystam z tej wolności, którą mam. Natomiast jak on wraca, no to jest zazwyczaj czas, że my jedziemy na jakieś wakacje, robimy coś fajnego, dużo obijamy się w domu, więc to jest ten mój czas na odpoczynek i takie odprężenie się też.
To naprawdę uważam, że jesteś niezwykłą kobietą, bo tak wiele ról łączysz w sobie i to jest takie zachwycające. Co do tańca, to czytałam, że ponoć to jest taka pierwsza aktywność, taka najważniejsza, jeżeli mówimy o takim zdrowiu też psychicznym, ale w ogóle o naszej takiej młodości, kobiecości, że to właśnie wyzwala jak najwięcej takich hormonów dobrych, które wpływają na nas dobrze.
Taniec wyzwala tylko pozytywne emocje,
tak.
Leczy kompleksy, leczy dosłownie wszystko. Sprawia też, że właśnie ten stres ucieka, no bo jak się trzeba, ja naprawdę nie wiedziałam, że ruszenie dłonią w tańcu może się składać z 30 osobnych po prostu ruchów, które trzeba jakoś ze sobą powiązać. Jak ktoś mi każe się skupić na tym, jak ja mam ruszyć palcem, a ja nie umiem ruszyć ręką w dobrym kierunku, to jest naprawdę duże wyzwanie i też uczy pokory. Ale to jest fajne, bo kiedy mam dużo pracy, to w domu też sobie ćwiczę to, co mam na zajęciach i mam zawsze takie, dobra, posiedziałam sobie nad jakimś opisem zbrodni, na przykład w książce czy czymś tam, no to dobra, włączę sobie muzykę, sobie potańczę. Więc to jest
super, że to balansujesz, naprawdę, podziwiam.
Czy tu nie ma czego podziwiać, tylko każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A mnie do tej pory niektórzy zapytują ostatnio, jak kręciłam trailer właśnie książki Wizjonera, robiliśmy w Szczecinie, w ogóle z niesamowitą ekipą, to ta ekipa w dużej mierze składała się z adwokatów szczecińskich, którzy zgodzili się w nim wystąpić. W ogóle niesamowita ekipa. Natomiast ja się śmiałam, bo jak mój narzeczony się mnie zapytał, jak było, to ja powiedziałam, wiesz co, ja się czuję, jakbym do kancelarii wróciła. No bo wszyscy gadają o pracy, no to ja też zaczynam. A słuchajcie, bo ja pamiętam taką rozprawę, albo tego sędziego to ja też znam i on kiedyś zrobił coś takiego. I oni się nawet ze mnie nabijali, że mogłabym się w końcu wziąć za siebie i zdać egzamin zawodowy, że nawet mogliby mi nawet coś doradzić i pomóc, nie? I tak wiesz, komuś to opowiedziałam, ktoś, no, to mogłabyś w końcu zdać ten egzamin zawodowy i mieć normalną pracę. Ja mówię, ale ja nie chcę mieć normalnej pracy. Mi dobrze z tym, co robię.
Tak.
Więc może moje życie jest trochę dziwne. Też już mój narzeczony się przyzwyczaił. On się mnie nie pyta, czy ten na przykład kurs, który ja robię, który kosztuje grube pieniądze, czy on mi się kiedykolwiek do czegoś przyda. On już przestał pytać. On się już przyzwyczaił do tego, że ja mu powiem, no dobra, słuchaj, zdam dwa egzaminy z tych kursów i znalazłam trzeci kurs i on jest taki ciekawy. To on już nawet nie pyta, czy on mi się do czegoś przyda w życiu. On po prostu wie, że ja na niego pójdę, ja się będę cieszyć z tego kursu i to jest wszystko, co ja mogę z tego kursu mieć.
Najważniejszy jest taki zapał też w oczach.
Ja mam ogromny zapał, naprawdę. I to jest wspaniałe i to jest fajne. Natomiast gdybym kiedykolwiek próbowała przekształcić te umiejętności, które mam, zarabianie pieniędzy, gdybym była jakimś normalnym człowiekiem, to bym pewnie zarabiała więcej. A tak, to ja się w życiu dobrze bawię.
No widzisz, wydaje mi się, że tu przez to, że połączyłaś też taką pasję i to, że to ci tutaj kręci, to po prostu daje ci takie natchnienie i w ogóle taki wiatr w żagle. O, tak
zawsze.
Bym
ja za każdym razem, kiedy znajdę nowy kurs. Teraz właśnie miałam też takie szczęście, bo jeden kurs półroczny, ale zaczął się w lutym, a drugi półroczny zaczął się w grudniu. On się zaraz kończy egzaminem, więc już nie jest fajnie, bo trzeba zdać egzamin. Ja bardzo lubię kursy, ale bardzo nie lubię, kiedy ktoś chce mnie egzaminować, bo kiedy egzaminuję studentów, to już nie lubię, kiedy ktoś egzaminuje mnie. I bardzo tego nie lubię. Natomiast ja od razu poszłam na kurs. Ja zakupiłam książki do tego kursu też jakieś, oczywiście znaczy jakieś wszystkie, bo czemu nie? Ja już na jeden kurs prawie wszystkie przeczytałam, no bo też czemu nie, no bo to jest ciekawe. I właśnie tak powstała nowa książka Wizjoner, że ja poszłam na ten kurs. Bo stwierdziłam, że skoro jestem na kursie psychologii śledczej, posłucham sobie o pracy profilera, a przy okazji muszę poczytać o chorobach psychicznych. O! To jest już dobry pomysł na książkę, więc z tego wyszła książka. Teraz też z kolei się zajmuję bardziej trochę mową ciała, tą analizą werbalną i tak dalej. Nie wiem, czy kiedykolwiek się tego nauczę, ale jest to na tyle ciekawe, że na pewno wykorzystam to w książce.
Super. A powiedz, tak reasumując, podsumowując naszą rozmowę, jakie dalsze masz plany?
Jeszcze nie wiem.
Kursy to wiadomo, ale na pewno chciałabyś dalej te powieści tworzyć?
Chciałabym dalej tworzyć powieści. Jeszcze nie stworzyłam powieści, z której naprawdę jestem zadowolona. Ja mam książki, które są fajne, ale wiem, że stać mnie na jeszcze więcej, więc cały czas szukam, cały czas kombinuję. Chciałabym się zapoznać pewnie z jeszcze nie jedną aktą sprawy karnej. A różne gdzieś te sprawy teraz mi wpadają w ręce. Muszę się tym bardziej zająć, bo trochę to odpuściłam. Chciałabym w końcu doktorat obronić. A może też bardziej, i to ostatnio też robię, bardziej się skupiam też na życiu prywatnym, więc to też mi wychodzi, więc cały czas szukam tego balansu w życiu. Jeżeli ten balans będzie i będę mogła pracować i będę mogła robić to, co lubię, plus będę miała poukładane w życiu prywatnym, to będzie świetnie. Teraz pierwszy raz od dawna mogę powiedzieć, że ten balans jest. On czasami się przechyla na jedną, czasami na drugą stronę, ale ten balans jest i to jest wspaniałe. A ten balans osiągnęłam tylko dlatego, że przestałam się przejmować tym, że jakieś porażki osiągam, wbrew pozorom. Plus mój pracoholizm się skończył, kiedy odeszłam z pracy w kancelarii. Niektóre osoby nadal uważają, że jestem pracoholikiem, a mówię, o nie, ty mnie nie znałeś kilka lat temu. Teraz to ja się naprawdę obijam. I ja to mogę z całą stanowczością powiedzieć. Nawet jak czasami pracuję po 12 godzin dziennie, nadal uważam, że się obijam, bo mam taką pracę, z której się cieszę.
Świetnie. A powiedz, co byś poleciła, jaką pierwszą książkę dzisiaj słuchaczom, którzy jeszcze nie znają ciebie, do przeczytania? Czy tą pierwszą, czy może jakąś by teraz inną zaproponowała?
Ja uważam, że książka Wizjoner, która wyszła akurat dzisiaj jest premiera, jest póki co moją najlepszą książką. Jest tam na pewno najciekawsza sprawa, którą udało mi się zrobić. Był też research do tej książki robiony. Myślę, że są ciekawi bohaterowie. Ja jestem w jakiś sposób z tej książki zadowolona. Natomiast jeżeli ktoś mi nie wierzy, to może sobie po prostu czy wejść na moją stronę, czy wpisać po prostu na YouTubie Diana Brzezińska Wizjoner Trailer I ja naprawdę polecam go obejrzeć, bo ten trailer wyszedł nam chyba jeszcze lepiej niż książka. Jest najlepszą zapowiedzią książki ever. Więc ja jestem z niego po prostu tak dumna. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, niech obejrzy trailer. A jeżeli stwierdzi, że trailer jest lepszy niż książka, no trudno, pokiwam głową i powiem, że ma rację. A ten trailer nam wyszedł.
Zapraszamy z Dianą Brzezińską do lektury jednej, drugiej i wielu. Dziękuję bardzo za to, że dzisiaj byłeś razem z nami, że poruszyłyśmy tak ciekawe wątki, ciekawe, nietypowe, ale też aktualne. I słyszymy się, widzimy się za niedługo i oby do poniedziałku.